Atomowe rozmowy.
Dzień dobry Państwu, Sandra Soluk. Dzisiejsza rozmowa będzie jednocześnie o życiu i o czarach. Będziemy bowiem odczarowywać ADHD. Zaburzenie, które zdaje się mitycznie dotyczy tylko dzieci, choć to absolutnie nieprawda. Mózgi osób z ADHD są wspaniałe, ale pracują inaczej. O tym, czym to jest, z czym się je, jak żyć, kiedy się cierpi na ADHD, jak żyć, kiedy się jest rodzicem, kiedy się jest sąsiadem, kiedy się jest szefem takiej osoby. O tym już za chwilę będziemy rozmawiać, ale na dowód, że nie jest to absolutnie przesądzające o niczym, o żadnym sukcesie albo jego braku w życiu, wymienię kilka osób ze świata kultury, które z ADHD same się zmagają. Johnny Depp, Emma Watson, Justin Timberlake czy Greta Gerwig i również Solange Knowles, której krótko teraz posłuchamy.
Think I make myself dizzy. I slept it away, I sexed it away, I read it away, 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 away. Well, it's that grains in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal bands.
Trudno jest mówić o modzie na jakieś zaburzenie albo chorobę, ale rzeczywiście chyba często tak jest, że przychodzi taki czas w historii ludzkości, kiedy na coś zwracamy jako społeczeństwo większą uwagę i to potrafi przynosić głównie, myślę, pozytywne skutki, no bo osoby, które na jakieś konkretne zaburzenie cierpią, nie muszą się tego wstydzić. Społeczeństwo rozumie, jak pracować, jak żyć obok takich osób. Pewnie powoduje to też, że może wujek, internetowa wyszukiwarka, po którego sięgamy, często może nam powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na coś chorzy, kiedy tak nie jest. No ale na szczęście zawsze jest lekarz bądź pani doktor, lekarka, która może zweryfikować nasze przypuszczenia lub obawy. ADHD to zaburzenie, które dotyka coraz więcej osób, czy właśnie po prostu coraz częściej o tym mówimy? Na to pytanie i na pozostałe również będzie odpowiadała psycholog, seksuolog, dietetyczka pani Joanna Rumińska. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie.
To jak to jest z tym ADHD? Co to jest?
No właśnie, może zacznijmy od tego, że my określamy ADHD często jako choroba, jako zaburzenie, natomiast jest to zespół objawów.
Czyli ktoś, kto jest dotknięty ADHD, cierpi na zespół objawów?
Tak, na zespół jakichś objawów, konkretnych objawów, tak? To nie jest coś, co jest znane nam od dzisiaj, ani od 20 czy 10 lat. Zespół tych różnych objawów, czyli wymieńmy sobie takich jak nadpobudliwość, brak skoncentracji uwagi, agresja, brak kontroli nad własnym zachowaniem, problemy w nauce. To jest zespół, który generalnie towarzyszy nam od wieków.
Ale mówi pani o tym trochę tak, a przynajmniej te objawy, które pani wymieniła, sugerują, albo nasze przekonania sugerują może od razu, że mówimy o dzieciach.
Nie tylko o dzieciach, bo ja mówię o tym, tak, faktycznie, nie? Jakby problemy z koncentracją uwagi, czy problemy z nauką.
Albo agresja.
Tak, agresja. No bym powiedziała, że to nie dotyczy tylko dzieci. U dorosłych też się to zdarza. Zdarza się.
Taka impulsywność.
Impulsywność. Tylko, że u dorosłych my to nazywamy inaczej. Ja bardzo lubię takie sformułowanie, jak pacjenci mówią, włoski charakter. To jest takie właśnie wtedy, jak ja już wiem, że jest włoski charakter, to wiem, że tam jest impulsywność, tam jest po prostu agresja i my możemy o tym mówić ładnie w postaci impulsywności czy włoskiego charakteru, a możemy nazywać rzeczy jasno po imieniu, że jest to po prostu agresja, czyli nieopanowane wybuchy złości. Dorosłych to również dotyka. I również dotykają te problemy koncentracji uwagi.
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe też. Poruszyłyśmy od razu ten wątek tego, jak osoby z ADHD, jeśli mogę tak mówić, skrótowo, jak one są postrzegane jako dzieci, z czym muszą się mierzyć ich rodzice, dorośli, a co właśnie, myślimy o osobach, które już wyrosły i same o sobie stanowią, bo ADHD to jest problem, z którego się nie wyrasta.
No i tutaj bym powiedziała, że zdania są bardzo podzielone, w szczególności nauka mówi, bo musimy się trochę cofnąć do przyczyn ADHD, tak? Tak naprawdę,
które
dlaczego
są znane?
ADHD? No oczywiście, jest kilka różnych, jak to zawsze w nauce lubi być, kilka różnych możliwości, dlaczego ADHD powstaje. Jedną z takich możliwości jest kwestia genetyczna i myślę sobie, że niektórzy z rodziców, którzy mają dzieci z ADHD, często w procesie diagnozy okazuje się, że kurczę, ale ten tutaj teraz te odpowiedzi na pytania to mówią w ogóle o mnie, tak? I się okazuje, że ja też mam takie objawy i że w sumie ja się też z czymś takim mierzyłem. No i powstaje pytanie, diagnozujemy dziecko, ale rodzic wtedy dostaje taką informację, że aha, dobra, to chyba jest po mnie. Dlaczego tak się dzieje? W ogóle o co chodzi? I dlaczego jest podłoże genetyczne? Podłoże genetyczne jest stąd, że zbadano, że osoby, które mają ADHD, mają problem z genem, który koduje neuroprzekaźniki, między innymi dopamina.
Chodzi o noradrenalinę.
Dokładnie. Natomiast tutaj bardziej się skupimy na dopaminie, dlatego że u osób z ADHD jest dysfunkcja tego genu, więc mamy mniej receptorów do dopaminy.
Mniej receptorów, które ją produkują czy odbierają?
Odbierają, co powoduje, że jeżeli nie mamy dopaminy, to dopamina jest odpowiedzialna za koncentrację uwagi. Również.
Ale też za szczęście.
Oczywiście, że tak. Jakby to, ja na tym nie będę się skupiać, no bo to jest jakby dalszy plan. My się skupiamy na deficycie uwagi, który mamy w ADHD i na problemach z koncentracją.
Czyli
tak?
U normalnego człowieka dopamina służy do tego, że, nie wiem, zjem czekoladę, czuję się lepiej, a u człowieka z ADHD sprawia, że nie może się skoncentrować, bo ma jej aż tak mało. Upraszczam.
To jest zbyt, to nie w tą stronę, to jest inaczej. Osoba, która nie ma ADHD, nie musi poszukiwać silnych bodźców, które będą tą dopaminę aktywować, ponieważ jakby mają na stałym poziomie, tak? Natomiast osoba z ADHD musi bardzo silne bodźce jakby dostarczać do siebie, żeby chociaż trochę poczuć to, co osoba zdrowa.
Dlatego tak dużo robi rzeczy.
Dokładnie, dlatego robi tak dużo rzeczy, dokładnie dlatego potrzebuje dużych, silnych bodźców.
Emocji.
Emocji, tak. Dlatego to są też osoby, które podejmują często bardzo ryzykowne zachowania. Dla nas, dla ludzi normalnych niezrozumiałe, tak? Dlaczego tak się zachowuje? Dlaczego tak robi? Przecież to jest niebezpieczne. Jego mózg tego tak nie odbiera. Po prostu odbiera, okej, wyrównujesz sobie poziom dopaminy. Jest, dobrze. To jest ten aspekt genetyczny.
To tak? Właśnie, bo na to pytanie odpowiedziałyśmy, ale nie odpowiedziałyśmy na to, czy się wyrasta.
Tak, więc właśnie teraz chciałabym dokończyć dalej, bo dalej były prowadzone badania neuroobrazowe mózgów dzieci z ADHD i dzieci, które nie są z ADHD. I się okazuje, że mózgi dzieci z ADHD są mniejsze i są cofnięte o 2-3 lata niż mózgi dzieci nie z ADHD. Natomiast tu nie chodzi o cały mózg, tylko chodzi o obszary, które są odpowiedzialne za koncentrację uwagi, za właśnie samoregulację, czy jakby te obszary
konkretne,
są...
Konkretne, małe obszary w całym mózgu.
Dokładnie, jakby te obszary są cofnięte o 2-3 lata. Natomiast jest też poruszone w badaniach, że to się wyrównuje, że to nie jest tak, że to do końca życia zostaje, tylko że wyrównuje się i najczęściej w okresie dorastania bądź dorosłości jakby mózgi dorównują i tych z ADHD, i tych nie z ADHD, do tej samej wielkości nie ma żadnej różnicy. Dlatego jakby powiedziałam o tej kwestii, że w sumie to my nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy się z tego wyrasta, czy nie. I dlatego jest
bo przecież ADHD się diagnozuje u osób
dorosłych. Dokładnie, diagnozuje się, ale być może diagnozujemy u osób dorosłych i myślę, że do tego też zaraz dojdziemy, dlatego że na ADHD oprócz tego czynnika genetycznego, który mamy, więc jak gen mamy, no to gen będzie do końca życia. Więc to są osoby, które będą i jako dzieci, i jako dorośli.
Zawsze mieć mniej dopaminy.
czynnik ten neurologiczny, czyli rozwojowy, jeżeli chodzi o mózg, który się rozwija i na pewnym etapie może się wolniej rozwijać, potem dorówna, czyli to są osoby, które jako dzieci wykazują, jako dorośli już nie. Dalej mamy czynniki środowiskowe, uwielbiam ten temat, środowiskowe czynniki. Co wchodzi w czynniki środowiskowe? W czynniki środowiskowe wchodzi zanieczyszczenie powietrza, wchodzi żywność, która jest chemiczna i toksyczna też często, wchodzą wszystkie barwniki, wchodzą różne zatrucia. I teraz, jeżeli my mamy taką osobę, no to z tych środowisk pytanie, jak ona zostanie zdiagnozowana, tak? Bo może być tak, że zostanie jakby, powiedzmy, z pewnych rzeczy wyciągnięta i też objawy się zmniejszą, tak? Albo skupimy się zupełnie na czymś innym i się okaże, że to ADHD to są tylko zespół objawów, który towarzyszy przy czymś, natomiast nie jest to stricte ADHD. I tutaj chciałabym powiedzieć o badaniach, które wykazały, że matki, które żyją w dużych miastach, są bardziej narażone na urodzenie dziecka z ADHD niż te, które żyją na wsiach, bo chodzi o stopień zatrucia powietrza.
Czyli to jest też znowu ciekawe. Okazuje się, że problemy medyczne są bardzo kompleksowe.
Dokładnie.
A nie tak proste, jak podchodzimy do tego od, nie wiem, kilkudziesięciu lat do kardiologa idziemy, mając problemy z sercem, które tak naprawdę są spowodowane czymś zupełnie innym. Powiedziała pani, że osoby cierpiące na ADHD, chociaż znowu jest to trochę takie, nie podoba mi się słowo cierpiące
no
na ADHD,
tak.
bo to jest
zaraz
trochę
myślę,
nieuczciwe.
Że do tego dojdziemy.
Tak, zaraz to wyklarujemy. Zacznijmy od tego, od wyklarowania jednej rzeczy. Mają mniejszy mózg. To znaczy,
dzieci,
że są dzieci,
nie osoby.
Czyli są
mówimy o dzieciach.
Mniej inteligentne takie osoby?
Właśnie tutaj też dotykamy czynników środowiskowych, przede wszystkim czynników żywieniowych. Znowu mamy udowodnione badania naukowe, które mówią o tym, że mózg, który jest nieodżywiony, nie działa i nie funkcjonuje. Robiono też badania na dzieciach z ADHD, które miały włączoną dietę i suplementację i tych, które nie miały włączonej diety i suplementacji. Okazało się, że czynniki, jakby porównywanie tych dwóch grup dało odpowiedź na to, że iloraz inteligencji u dzieci z mózgami niedożywionymi był o wiele, wiele niższy niż u dzieci z ADHD, które były bardzo dobrze odżywione, wysuplementowane, więc jakby można to nadrobić. To nie jest tak, że nic z tym się nie da zrobić. Można to nadrobić, natomiast trzeba mieć wiedzę, że to się bierze z żywności i z suplementacji, a nie z leków. Dlaczego nie uzupełnimy lekami?
A czy jeżeli ktoś się znajduje w tym spektrum ADHD, to może udowodnione również, że jakieś pozytywne cechy ma rozwinięte bardziej?
Właśnie chciałabym powiedzieć, że w ogóle najpierw chciałabym powiedzieć o tym, że nie dalej jak wczoraj była u mnie pacjentka, dorosła kobieta, która była zdiagnozowana w kierunku ADHD. Przyszła do mnie do gabinetu dietetycznego, ponieważ ja mam naprawdę dosyć taki mocny i szczegółowy wywiad żywieniowy, to ta diagnoza po prostu wyszła. Nawet jak ktoś by czegoś nie chciał powiedzieć, to i tak wszystko wyjdzie. I tutaj się okazało, zrobiliśmy badania onkopakiet na metale ciężkie. Pacjentka tak była zdziwiona, że ja jej zlecam onkopakiet, bo badanie brzmi dosyć trudno, w szczególności dla kobiet, które gdzieś tam jesteśmy stresowani z każdej strony, że rak piersi i tak dalej. Ja jej wytłumaczyłam, że tu chodzi o poziom metali ciężkich i o korelację poziomu ołowiu z występowaniem ADHD i że to nie jest jednoznaczne. W sensie takim, że jeżeli mamy stwierdzone ADHD, no to niestety, ale symptomy zatrucia ołowiem są dokładnie takie same. Zatrucie ołowiem daje dokładnie takie same symptomy, jak choroba ADHD. Badaniem różnicującym jest tylko i wyłącznie badanie poziomu ołowiu. Nie
to,
ma innego.
Biorąc pod uwagę to, jak drogie są testy na ADHD,
no właśnie,
to lepiej testy chyba zbadać ołów najpierw.
Tak, tylko że nikt o tym nie wie. Pacjentka była w szoku, jak usłyszała ode mnie tekst, tym bardziej, że jakby była już po kilku próbach leczenia ADHD lekami, niestety bardzo nieudanych, tak?
Również dojdziemy do leków.
Tak, myślę sobie, że tak. Natomiast co wyszło? Przyszła do mnie z wynikami i faktycznie bardzo fajnie, mądrze do tego podeszła, ponieważ okazało się, że oczywiście jest zatruta ołowiem. I pierwsze zdanie, jakie weszło, to powiedziała do mnie, już teraz wiem, że mogę postawić znak zapytania na mojej diagnozie, no bo skoro jestem zatruta ołowiem, a ołów daje dokładnie takie same objawy jak ADHD, no to tak naprawdę tą diagnozę mogę wyrzucić do kosza. Natomiast jaka jest różnica? Psychiatrzy, psychoterapeuci generalnie nie mają żadnych rozwiązań na ADHD. Umówmy się, to są albo leki,
są,
albo
właśnie,
terapia.
Są leki.
No tak, no mówię, są albo leki, po których pacjenci bardzo źle się czują, źle reagują. Mhm. Jak będziemy mówić o lekach, to ja powiem, dlaczego tak się dzieje. Albo terapia, która rzadko kiedy przynosi skutki. Ja to często widzę w gabinecie psychologicznym, jak przychodzą do mnie.
To przygnębiające trochę.
Pacjenci zażenowani po prostu tym, że oni brali udział w jakiejś terapii i że ktoś im mówi coś, co oni wiedzą, ale no nie są tego w stanie, jakby sami swoją pracą nie są w stanie tego sobie uporządkować.
Bo to są problemy zazwyczaj z czym? Z organizacją czasu pracy.
Dokładnie, ale to też, natomiast zatrucie ołowiem daje światełko w tunelu. Bo daje taką myśl, że wow, z tego można wyjść, można coś z tym zrobić.
No ale jeśli jednak to jest ADHD, to co? Co można zrobić?
Przede wszystkim przeformułować. Ja zawsze to mówię moim pacjentom. Osoby z ADHD to są osoby bardzo kreatywne. To są osoby niesamowicie zdolne. To są osoby niesamowicie intuicyjne, które mają świetne pomysły, mają super intuicję, wiedzą, kiedy wejść, kiedy nie wejść. To są osoby, które świetnie się sprawdzają w kryzysowych sytuacjach. Ja się śmieję nawet, że są takie zawody stworzone dla ADHD-owców i w dzisiejszych czasach bym powiedziała, że jest więcej, czyli zawody medyczne, gdzie trzeba szybko łączyć kropki, gdzie trzeba szybko działać, ratownicy medyczni.
Czytałam też, że zawody kreatywne.
Tak, zawody kreatywne, natomiast w zawodach kreatywnych to chodzi bardziej o kwestie zespołów, ponieważ osoby z ADHD faktycznie mają problem z dociąganiem. I to często właśnie u osób, które pracują indywidualnie i mają ten problem, no to jest tak, że oni się szybko odpalają, mają świetny pomysł, natomiast
przechodzą przez najtrudniejszą barierę, a później
spada motywacja.
Nie
są w stanie go dociągnąć. Dlatego jakby ja uważam, że osoby z ADHD powinny być w każdym zespole, jakikolwiek istnieje na świecie, dlatego że to są osoby, które naprawdę potrafią znaleźć rozwiązanie z najgorszej sytuacji, a tak naprawdę resztę osób w tym zespole możemy dobrać w taki sposób, żeby dociągnąć ten pomysł. I tak się też robi. Generalnie jak się tworzy zespoły programistów, to rekruterzy mają określone cechy osobowości. Powiem szczerze, że może być tak, że możesz mieć najlepsze CV na świecie, być najlepszym programistą, natomiast jeżeli w danym zespole jest już osoba o takich cechach osobowości, to nikt cię nie zatrudni. Chociażby z tego względu, że jakby dwóch takich samych osób nie może być, bo wtedy projekt nie idzie do przodu.
Pani Joanno, czyli warto napisać w CV, że się ma ADHD?
Ja marzę o tym, żeby był taki moment, ja często to mówię moim pacjentom, żeby można powiedzieć, że ADHD to nie jest ta nalepka z tyłu, za którą się wstydzę i jest mi głupio,
no
tylko
właśnie,
z której jestem dumna, bo to jest moja supermoc, którą ja mogę naprawdę super wykorzystać i to jest coś, co może mnie wyróżniać wśród tłumu i dawać naprawdę no, mnóstwo satysfakcji i radości.
Myślę, że tak warto o tym myśleć, tylko do tego trzeba współpracy i tego, żeby ludzie wiedzieli, z czym mają do czynienia. Porozmawiajmy o diagnozie. Można u siebie zauważyć samemu cechy ADHD.
Dokładnie.
Śmiało, zwłaszcza, że mówi się o tym coraz częściej, dochodzą do nas różne informacje, materiały i nagle właśnie czytam, że problemy ze skupieniem, że wybuchowość, że jedyna rzecz, która działa na takiego człowieka w pracy to deadline, a inaczej trudno strasznie się zmotywować i kilka innych rzeczy, które jeśli się u siebie spostrzeże, to jak rozumiem warto pociągnąć ten wątek. Ja na przykład sama wykonywałam kilka testów internetowych. Czy one są coś warte? Można od tego zacząć?
Pewnie, że tak. Można od tego zacząć. Zacznijmy od tego, że diagnoza, no to jest właśnie, zaczyna się od autodiagnozy zazwyczaj, czyli jakby ja słyszę, rozczytuję problem, potem właśnie wchodzę w internet, próbuję rozczytać dalej, dostaję jakiś test do wykonania, robię go i stwierdzam, okej, dobra, chyba to mam. Następnie mamy dwie drogi. Możemy udać się do psychologa na diagnozę, którą on już wykonuje. I dalej idziemy do psychiatry, bo pamiętajmy, że diagnozę ADHD stawia zawsze psychiatra. to, że psycholog zrobi nam testy, on tej diagnozy nie może postawić, stawia psychiatra. I u psychiatry, powiedzmy sobie po głębszym wywiadzie, nie zawsze tak bywa, ale miejmy nadzieję, że tak jest, i rozeznaniu psychiatra mówi albo, że jest ADHD, albo, że mamy jakieś inne problemy. No i wtedy zaczyna się cała kołomyja, no bo jest kwestia, co robimy dalej. Czy terapia, czy leczenie, jakie drogi mamy, wybór leków i tak dalej. Natomiast jest jeszcze druga opcja, którą pacjenci, którzy często chcą iść na skróty, robią, czyli idą od razu do psychiatry. No i tu jest takie uwaga, uwaga, ponieważ psychiatrzy najczęściej jednak odsyłają z powrotem do psychologów i mówią, nie, nie, najpierw musi pan zrobić testy.
Ale właśnie, o tych testach, zanim do leków, to jeszcze o testach. Dlaczego one tyle kosztują? Bo diagnoza ADHD jest bardzo droga.
Bo to jest teraz modne.
Naprawdę? To jest jedyny powód?
Tak. No, poza tym baterie testów. Bo to trzeba zrozumieć tak. W ogóle myślę sobie, że ja często słyszę to takie narzekanie od pacjentów, że terapeuci są drodzy, że nie ma ich na NFZ, że wszystko jest drogie. Tylko najpierw by trzeba było spojrzeć na proces wykształcenia terapeuty. Tak naprawdę terapeuta, żeby mógł się stać terapeutą, to jak ostatnio policzyłam koszty, to musi wydać około 100 tysięcy złotych na szkolenia poza studiami psychologicznymi. To jest, słuchajcie, 100 tysięcy złotych. Mhm. Baterie testów, różnych testów psychologicznych są też bardzo drogie.
Ale to terapeuta wykupuje...
Wykupuje!
Ale za każdym razem wykupuje?
Za każdym, nie. To jest tak, że wykupuje ileś tam testów, tak? No i potem muszę sobie dokupić.
Ale one są zawsze takie same, nie można ich skopiować? Rozumiem, że to jest proces nielegalny.
Dokładnie.
Terapeuta ma po prostu dostęp do iluś testów i potem musi licencję wykupić
na nowo.
To jest,
tak, to jest drogie. To jest po prostu, jest wszystko drogie, za wszystko musi płacić.
No to w takim razie, po co się diagnozować, skoro mówiła pani już wstępnie, że ani psychoterapia nie przynosi efektów, a leki mają mnóstwo skutków ubocznych?
Ludzie chcą się diagnozować. Generalnie komu diagnozy są potrzebne? Może zacznijmy od tego. Diagnozy, moim zdaniem, ja jestem bardzo za tym, żeby diagnozować dzieci, ponieważ system edukacji jest, jaki jest, i tam dzieci wsparcia nie dostaną. Natomiast dzieci z ADHD...
No i rodzice
to,
również nie dostaną.
Rodzice również nie dostaną.
Rozwydrzony bachor, agresywny,
dokładnie.
Niegrzeczny, nie uczy się.
Mało tego, weszły nowe ustawy ochronne i tak naprawdę rodzic, który ma dziecko problematyczne, może trafić do sądu i może mu zostać zabrane prawo do opieki nad dzieckiem, więc generalnie jakby te obostrzenia są coraz trudniejsze, dlatego nie ułatwia to też rodzicom z trudnymi dziećmi, tak powiedzmy sobie. Więc ja jestem za tym, żeby diagnozować dzieci, ponieważ diagnoza ADHD zwalnia z pewnych rzeczy i jakby powoduje, że dzieci mają choć trochę łatwiej.
A dorośli?
Dla dorosłych? Ja się często pytam moich pacjentów, po co panu diagnoza? Skoro pan już dokonał autodiagnozy, to co zmieni, że ta diagnoza będzie? Złapałam się kilka razy na takich przypadkach, że pacjenci chcą leki. Doskonale są wyedukowani, więc wiedzą, że leki to pochodne amfetaminy. Mhm. Więc miałam jeden taki przypadek w gabinecie. Pacjenta, który powiedział, no bo wie pani, bo to są takie dragi na Legalu. Sobie pomyślałam, no okej. Okay.
Choć trzeba powiedzieć, że to są leki nieuzależniające. To jest pochodna amfetaminy?
Właśnie nie wszystkie.
Aha, nie wszystkie.
Nie wszystkie. Nie wszystkie leki. Mają to też w skutkach ubocznych napisane.
Aha, czyli leki na ADHD potrafią uzależniać.
Potrafią. I dlaczego o tym mówię? No bo pacjenci mają takie przekonanie, że skoro coś im przepisuje lekarz, to lekarz bierze pełną odpowiedzialność. No nie, moi drodzy, tak nie jest. Tak nie jest. Lekarz nie bierze pełnej odpowiedzialności za skutki uboczne, które są napisane na każdym leku. Tak?
A czy to nie jest tak, że diagnoza ADHD u osoby dorosłej pozwala zrzucić jakiś ciężar z siebie samego? Bo może jak ktoś całe życie słyszy, jesteś leniwy, zdolny, ale leniwy, nie pracujesz, za wolno pracujesz, no to chociaż dla samego siebie ma taką
tak,
podkładkę,
ja uważam,
że daje z siebie wszystko naprawdę, tylko jego wszystko jest
tak,
czymś innym.
Tylko co to zmieni w otoczeniu? Nie? Bo w otoczeniu potem zmienia to tyle, że jeżeli ja mam diagnozę ADHD i o tym mówię, wiesz co, funkcjonuje tak, bo mam ADHD, to społeczeństwo mówi, nie przesadzaj.
Ale to wina tego człowieka z ADHD czy społeczeństwa?
Tu jest problem bardziej złożony, bym powiedziała, bo nie ukrywajmy, że trochę tak jest i nasze mózgi też są leniwe i my w ogóle jesteśmy trochę tacy rozleniwieni, że jak już mamy jakąś tam przyklejkę albo jakiś glejt na coś, że okej, dobra, tak jest, to też potem trochę pod to funkcjonujemy, nie? Na zasadzie, dobra, mam ADHD, to zacznę od jutra. Dobra, mam ADHD, to zrobię to na deadline.
Ale może to jest też przyczyną do tego, żeby właśnie coś jednak w życiu zdziałać, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić jakieś systemy.
Nie u każdego będzie to tak działać. Natomiast tak, jestem przekonana, że na niektórych to tak zadziała, żeby pójść w jakimś kierunku, żeby coś zmienić. Natomiast pacjenci, z którymi ja się spotkałam w gabinecie, którzy bardzo chcieli być diagnozowani w tym kierunku, to głównie po to, żeby dostać leki. Natomiast potem wracali, ponieważ się okazało, że z lekami wcale nie było tak kolorowo i że generalnie leki nie są najlepszym rozwiązaniem.
Czyli z pani wypowiedzi wynika, że nie warto ani brać leków, ani się diagnozować?
Myślę, że to tak do końca nie jest, ponieważ, tak jak mówiłam, diagnozować warto dzieci, żeby im ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie, ponieważ dzieci nie mogą się obronić przed pewnymi zachowaniami, mają trochę związane z tym ręce, więc uważam, że tutaj jest jakby 100% pewności, że warto diagnozować dzieci, żeby im chociaż trochę ułatwić funkcjonowanie. Nie uważam, że u wszystkich leki są niepotrzebne, tak? Ponieważ są ludzie, którzy biorą leki i w jaki sposób to funkcjonuje i myślę, że takie osoby do mnie nie trafiają, które generalnie, którym im to służy, dzięki którym idą do przodu. Ja generalnie pisałam 11 lat temu pracę odnośnie ADHD u dzieci i powiem szczerze, że jak wtedy czytałam badania na tamten stan ze Stanów Zjednoczonych, jakie mamy skutki uboczne brania leków, że setka dzieci rocznie tak po prostu znika, bo to znaczy? Padają na zawały. I to jest oczywiście w ulotce napisane. Jak ja rozmawiałam z rodzicami odnośnie ich wiedzy na temat skutków ubocznych leków, jak rozmawiałam z dziećmi, jak rozmawiałam o tym, jak się czują na tych lekach, jak rozmawiałam z rodzicami, którzy stosowali naprawdę bardzo podstępne metody, żeby leki przemycić w jedzeniu, w piciu, we wszystkim. Ponieważ dzieci robiły wszystko, żeby ich nie wziąć. Zaczynało się bardzo dobrowolnie. Weź tableteczkę, tak biorę i zaraz ją wypluwam do śmieci, nie? Rodzice bardzo sfrustrowani, nie radzący sobie z problemem. Dzieci też mocno sfrustrowane, bo coś, co miało pomagać, nie pomagało. I koło się zamykało. Natomiast w moich badaniach wyszło, że większość tych dzieci, która miała diagnozę ADHD, była w terapii, była w leczeniu, miała zatrucie ołowiem. Więc myślę sobie, że ważne, żeby w końcu wprowadzić diagnostykę różnicującą. Że jeżeli do mnie przychodzi ktoś, kto chce się diagnozować ADHD, naprawdę nic to nie kosztuje mnie, nic, żeby powiedzieć mu, weź spadaj z poziomu ołowiu, dobra? Jak wyjdzie ci wysoki, to nie przychodź do mnie, bo ja ci nie pomogę.
Myślę, że to bardzo dobrze wiedzieć o tym, że taka możliwość jest i taki pierwszy krok. Mamy też jedno dzieło, po które może warto sięgnąć, jeśli się jest chorym?
Myślę, że generalnie, jeżeli ma się w ogóle objawy jakiekolwiek i czy jest się zdiagnozowanym, czy jest to autodiagnoza, warto po to sięgnąć. Książkę napisał psychiatra, który zajmuje się prowadzeniem i dzieci, i dorosłych z ADHD. Książka jest skierowana i do dzieci, i dorosłych. Naprawdę jest krok po kroku, jak sobie poradzić. Są opisane wszystkie rzeczy. Książka ma tytuł Nareszcie skoncentrowani. Innowacyjny program leczenia ADHD. Niebieska okładka. Tu jest wszystko. I też jest wszystko, jeżeli chodzi o skutki uboczne leków. I też jest wytłumaczone, dlaczego one w ogóle się nasilają. Bo o tym myślę, jeszcze nie powiedzieliśmy, że leki na ADHD powodują wypłukiwanie magnezu z organizmu. To jest bardzo ważne, bo magnez wpływa na koncentrację. I teraz, jeżeli już stosujemy leczenie, i tutaj jakby fajne jest to, że nie ma oceny, żadnej oceny sposobu leczenia, tak? Jeżeli już jest potrzeba włączenia leków, no to jakby lekarz opisuje, co trzeba zacząć suplementować, żeby zminimalizować skutki uboczne leczenia. Myślę sobie, że to jest bardzo cenna uwaga, w szczególności do osób, które jakby faktycznie potrzebują tego leczenia i nie są w stanie bez tego funkcjonować. Ja się podpisuję rękoma i nogami pod tym, co tu jest, dlatego że faktycznie jest wszystko dokładnie opisane i naprawdę można sobie samemu pomóc.
Ja mimo wszystko nie zgodzę się z panią. Sądzę, że diagnozować warto chociażby dla samego siebie, ale bardzo dziękuję za tę pouczającą lekcję. Psycholog, dietetyk, seksuolog pani Joanna Rumińska. Dzięki wielkie.
Dzięki.
Dziękujemy.
Atomowe rozmowy.